programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór, witam też w studiu gościa profesor Andrzej Kurylcio z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, teoretycznie informacji jest bardzo dużo o zachorowalności na raka piersi. Tymczasem jak jest ze świadomością? Wydawałoby się też, że też nieźle, ale ten rodzaj nowotworu zbiera wśród kobiet cały czas bardzo duże żniwo.
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet. To raz. Jest w chwili obecnej drugą przyczyną zgonów. Jeżeli chodzi o świadomość raka piersi wśród kobiet, jest to pojęcie takie dosyć... Z jednej strony spotykamy się z bardzo znaczną świadomością, wysoką świadomością wśród kobiet, które chcą przychodzić na badania przesiewowe, chcą się badać, chcą sprawdzać to, co mają w piersi. Z drugiej strony mamy reakcje nieco odwrotne, bym delikatnie powiedział. To znaczy, dobrze, nawet jeżeli zrobię mammografię, to na tym się to skończy, poprzestanę na tym. Nawet jeżeli będzie coś tam w piersi, to ja się boję leczenia, boję się chemioterapii.
O tym za chwilę, panie profesorze, ale ta świadomość, wśród jakiej grupy kobiet jest największa? Wśród tych młodych, które wydawałoby się, no, powinny mieć tę wiedzę, bo codziennie pewnie przeglądają internet, słuchają podcastów, etc., etc., czytają kobiecą prasę, gdzie tego typu informacji jest naprawdę bardzo wiele. Tymczasem wróćmy do tej pierwotnej mojej tezy, no, że ten rak zbiera ciągle ogromne żniwo.
Tak, niemniej jednak zbiera ogromne żniwo, ale jest to też związane z wcześniejszą wykrywalnością, z dostępnością do programów przesiewowych. Gorzej jest tą zgłaszalnością, o czym pan rozumie, pan redaktor pyta. Niemniej jednak rośnie ta świadomość, rośnie zagrożenie. Pyta pan o grupę kobiet młodszych. Tak, ta świadomość w grupie kobiet młodszych jest oczywiście większa ze względu na możliwość pozyskania informacji czy dostępność do tej informacji. Niemniej jednak, no, nie możemy sądzić po jednostkowych przypadkach, niemniej jednak zdarzają się kobiety młode, które przychodzą z zaawansowanymi zmianami, z zaawansowanym rakiem piersi, i po rozpoznaniu znikają, tłumacząc się tym, że a to pójdą do innego ośrodka, a to mają w tym momencie coś innego ważnego do załatwienia i znikają z firmamentu medycznego. Co się z nimi dzieje? Nie wiem. Zapewne wrócą gdzieś, kiedyś do jakiegoś lekarza, tylko w jakim stadium choroby? No to już możemy tylko przypuszczać.
Panie profesorze, te kobiety, które się zgłaszają z już jakimiś zmianami w piersiach, te zmiany najczęściej są wykrywane podczas samobadania?
Jeżeli mówimy już o większych zmianach, to tak.
A no właśnie, bo o jakich zmianach możemy mówić?
Program przesiewowy, mammografia jest w stanie wykryć już zmiany, no, nawet 5-milimetrowe. Badaniem klinicznym przyjmujemy, że wykrywamy przeciętnie zmiany 2-centymetrowe, 15-20-milimetrowe. Na tym polega ta różnica. Badanie kliniczne jest bardzo ważne z jednego punktu widzenia. Zwiększa świadomość kobiety, zwiększa świadomość możliwości choroby, zwiększa świadomość raka piersi. Ono sensu stricte nie pomaga nam wykrywać wczesnych zmian. Niemniej jednak stanowczo poprawia świadomość w populacji kobiet, w sensie w społeczeństwie.
Co powinno skłonić kobiety do udania się na badanie przesiewowe? Ja nie mówię może od razu mammograficzne, czy właśnie od mammograficznego powinno się zacząć, a może wcześniej USG, no ale przede wszystkim jeszcze wcześniej samo badanie.
To wszystko zależy oczywiście od wieku kobiety. Program przesiewowy obejmuje kobiety w wieku 50-69 zgodnie z wytycznymi programów przesiewowych opracowanych przez Unię Europejską. Po prostu w tej grupie kobiet ma to największy sens. Kobiety młodsze, jeżeli odczuwają niepokój, jeżeli stwierdzają u siebie jakieś objawy, chociażby badalny guzek, wydzielanie z brodawki sutkowej, czy jakieś zmiany dotyczące brodawki sutkowej, mogą oczywiście wykonać USG po wcześniejszej wizycie w poradni onkologicznej czy w poradni ginekologicznej. Niestety lekarz rodzinny nie może skierować pacjentki na USG piersi. Nie ma tego w swoim koszyku świadczeń, nazwijmy to.
Panie profesorze, ta zmiana, która jest wyczuwana podczas samobadania piersi, czy to nie jest tak, że ona już jest na tyle duża, żeby rokowania były gorsze?
Nie zawsze, może tak pozwolę sobie odpowiedzieć. U kobiet młodszych z reguły mamy do czynienia, najczęstszym nowotworem u kobiet młodszych jest gruczolakowłókniak, nowotwór łagodny piersi, prawda? Zmiana z reguły kulista od kilkunastu milimetrów nawet do 4-5 centymetrów stwierdzana w młodych kobiecych piersiach. Niemniej jednak podstawową formą diagnostyki jest badanie obrazowe, jakim jest USG i oczywiście potwierdzenie tego na drodze biopsji, przede wszystkim biopsji gruboigłowej, że mamy do czynienia ze zmianą łagodną. Następnie z pacjentką decydujemy o dalszym postępowaniu, czy obserwacja, czy są to wskazania po prostu do usunięcia tej zmiany chirurgicznego, po prostu do wycięcia, czy w znieczuleniu miejscowym, czy w znieczuleniu ogólnym.
I to jest niezwykle istotne, panie profesorze, bo nie każda taka zmiana wymaga interwencji chirurgicznej.
No nie zawsze. Decyzję podejmujemy na podstawie badania obrazowego, na podstawie badania materiału uzyskanego z biopsji. Przede wszystkim mam na myśli biopsję gruboigłową, bo jest to materiał histologiczny. I oczywiście w rozmowie z pacjentką. Część pacjentek w ogóle nie wyobraża sobie takiej aktywnej obserwacji. Czyli chcą usunąć sobie każdą zmianę, jaką mają w piersi, ze względu na obawy onkologiczne. Część pacjentek niech boi się z kolei interwencji chirurgicznej, prawda? Pomimo potwierdzenia, że jest to zmiana łagodna w biopsji. I gdzieś należy znaleźć ten złoty środek i w rozmowie z pacjentką. Czyli oczywistym jest, że bierzemy pod uwagę wyniki badań szeroko pojętych lekarskich, czyli tak jak mówiłem, obrazowych i histopatologicznych, ale w procesie decyzyjnym oczywiście bierze udział pacjentka i to ona jest stroną decydującą.
A czy to nie jest tak, panie profesorze, nie chcę, żeby zabrzmiało to jako teza oczywiście, ale czy takie zmiany zwłóknieniowe, one nie przeradzają się wraz z czasem w nowotwór złośliwy?
No nie, jeszcze to zależy, z czym mamy do czynienia. Jeżeli jest coś zweryfikowanego biopsją gruboigłową, czyli jeżeli mamy uzyskany materiał histopatologiczny, mamy odpowiedź w raporcie patologa, czy jest to zwyrodnienie torbielowato-włókniste, czy jest to gruczolistość twardniejąca, prawda? Czy tak zwana zwykła, czy z cechami atypii, czy jest to brodawczak wewnątrzprzewodowy. Oczywiście część z tych zmian niesie za sobą zwiększone ryzyko wystąpienia raka. Niemniej jednak Nie jest to w prostej linii, nie mogę powiedzieć, że obecność gruczolistości twardniejącej równa się temu, że za 10-20 lat z tego rozwinie się rak. Nie. Takiego bezpośredniego przełożenia nie mogę użyć takiego skrótu myślowego. Niemniej jednak na pewno jest to wskazaniem do kontroli, do nadzoru, chociażby radiologicznego.
Panie profesorze, powiedział pan tutaj o badaniu histopatologicznym, który właściwie jest chyba kluczowe w całej tej naszej rozmowie. Jak wygląda droga pacjentki? Zgłasza się do pana pacjentka, chociaż tu znowu też nasuwa mi się pytanie, czy to nie jest też tak, że zgłaszają się coraz młodsze kobiety do specjalistów. Zgłasza się do pana pacjentka i kluczowym jest właśnie ustalenie, jakiego rodzaju jest to zmiana, a żeby ją ustalić, należy pobrać materiał histopatologiczny?
Tak, jest to podstawowe. Jest diagnostyka histopatologiczna na drodze biopsji, jest podstawową diagnostyką. Na podstawie badań obrazowych USG, mammografii, czy czasami rezonansu, czy w połączeniu wszystkich tych trzech badań radiologicznych dochodzimy do proponujemy pacjentce weryfikację biopsyjną, czyli pobranie materiału. Czasami jest to badanie za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej, gdzie aspirujemy komórki, tak jak to miejsce w przypadku chociażby torbieli, gdzie aspirujemy płyn i oddajemy go do badania cytologicznego, czy jeżeli mamy do czynienia ze zmianami litymi, wtedy podstawową formą diagnostyki jest wspomniana wcześniej biopsja gruboigłowa, czy pewne warianty biopsji gruboigłowej, jak biopsja mammotomiczna, wspomagana próżnią i tak dalej. Niemniej jednak prowadzi to do uzyskania materiału tkankowego, który pozwala nam uzyskać odpowiedź na pytanie, co to jest. Czyli jeżeli mamy do czynienia i mamy podejrzenie raka piersi, dowiadujemy się, mamy potwierdzenie, mamy rozpoznanie, rak piersi w stopniu złośliwości takim a takim i dodatkowo z materiału biopsyjnego, to znaczy z biopsji gruboigłowej, otrzymujemy pewne kluczowe dla nas informacje, to znaczy typ biologiczny tej choroby, to znaczy informacje dotyczące obecności receptora estrogenowego, progesteronowego, obecności nadekspresji bądź nie receptora HER2, czy takiego indeksu proliferacji świadczącego o agresywności choroby. Oczywiście to jest jedna droga. Druga droga to są pacjentki ze zmianami łagodnymi, gdzie mamy potwierdzenie tych zmian po prostu. Że jest to gruczolakowłókniak, czy jest to brodawczak, czy jest to po prostu zwyrodnienie torbielowato-włókniste.
Niezwykle istotną kwestię pan powiedział, panie profesorze, o którą chciałbym teraz dopytać, czyli stopień zaawansowania albo złośliwości choroby. To pozwala określić specjalistom, nakreślić dalszy plan działania, dalsze leczenie.
Ocena stopnia zaawansowania klinicznego choroby nowotworowej to jest troszkę czymś innym niż ocena złośliwości. Stopień złośliwości dotyczy samej pierwotnej zmiany. Oparty jest o obecność komórek, o budowę tych komórek, o stopień ich atypii. I on świadczy o złośliwości procesu. Ocena stopnia zaawansowania klinicznego choroby nowotworowej oparta jest o wielkość zmiany pierwotnej, oparta jest o ocenę regionalnego układu chłonnego i oparta jest o ocenę tego, co się dzieje w chorym. To znaczy po wykonaniu badań obrazowych, prześwietlenia klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, czy tomografii klatki piersiowej, czy tomografii jamy brzusznej, stwierdzenia, czy są obecne przerzuty odległe, czy nie. Na tym polega ocena stopnia zaawansowania klinicznego choroby nowotworowej. Biorąc pod uwagę zarówno ocenę złośliwości, typ biologiczny choroby, czy ocenę stopnia zaawansowania klinicznego, to wszystko bierzemy pod uwagę podczas sesji zespołu wielodyscyplinarnego, na którym opracowujemy strategie lecznicze dotyczące danej chorej.
A te strategie lecznicze wraz z latami, wraz z rozwojem medycyny są coraz lepsze, one są zdecydowanie inne niż jeszcze 20, 30 nawet lat temu, 10 lat temu.
Tak, są inne. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że onkologia, że chirurgia onkologiczna to nie jest skostniała dziedzina. Dostępność do nowych leków, dostępność do nowych metod zabiegowych świadczy o naszym postępie, co przekłada się na przeżycia pacjentów, co przekłada się na jakość życia tych pacjentów.
Panie profesorze, jest to niezwykle istotne, bo pewnie większość pacjentek, które zgłaszają się do pana, czy do specjalistów onkologów, chirurgów onkologów, nie wyobraża sobie jakiejkolwiek ingerencji właśnie w piersiach, w takim atrybucie kobiecości.
Tak, biorąc pod uwagę ingerencję w piersi, to znaczy chirurgię, tym czym się zajmujemy. Tak, jednym z takich kroków milowych, przełomowych w mojej historii chirurgii piersi było przede wszystkim wprowadzenie tak zwanej biopsji węzła chłonnego wartowniczego, czyli oparcie oceny regionalnego układu chłonnego na pobraniu jednego, dwóch, trzech węzłów, wyznakowanych węzłów. Ponad 20 lat temu musieliśmy usunąć wszystkie węzły chłonne i na tej podstawie oceniać regionalny spływ chłonny. W chwili obecnej mamy możliwość zaoszczędzenia układu chłonnego. Czytaj zaoszczędzenie pacjentkom kalectwa po prostu. Stan po usunięciu węzłów chłonnych jest formą kalectwa, narażeniem na monstrualne obrzęki kończyny, na stan zapalny, na parestezję. Dzięki tym zabiegom biopsji węzła chłonnego wartowniczego oszczędzamy węzły i kończyna zachowuje sprawność. A z punktu widzenia onkologii oceniamy cechę N, czyli regionalne węzły chłonne, na podstawie wyznakowanego i usuniętego jednego czy dwóch, trzech węzłów chłonnych. To między innymi był krok w chirurgii. Inne możliwość operacji tak zwanych onkoplastycznych, czyli zaczerpnięcie technik z chirurgii rekonstrukcyjnej, z chirurgii plastycznej, właśnie do chirurgii onkologicznej, dzięki czemu możemy usunąć więcej tkanek piersi, szerzej zmianę przy zachowaniu przynajmniej dobrego efektu estetycznego. I oczywiście cała gałąź chirurgii rekonstrukcyjnej, operacje jednoczasowe, operacje odroczone z użyciem tkanek własnych, z użyciem implantów. Tego typu zabiegi również są związane z możliwościami, jakie daje nam postęp technologiczny. To znaczy mamy dostęp do nowych typów implantów o innej strukturze. Mamy dostęp do specjalnych siatek wzmacniających w przypadku rekonstrukcji podskórnych kopertę skórną. To wszystko świadczy o naszym rozwoju. To jest z jednej strony chirurgia, z drugiej strony leczenie systemowe, chemioterapia. Wiele lat temu wprowadzono nowe możliwości leczenia hormonalnego. Cały czas testowane są nowe leki, które chemioterapia jest podstawową metodą, jedną z podstawowych metod leczenia systemowego raka piersi. Olbrzymią krok naprzód spowodowało kilkanaście lat temu wprowadzenie do terapii, i nie mówię w tym momencie tylko o raku piersi, ale przede wszystkim o czerniaku, czy o raku płuca, czy o nowotworach regionu głowy i szyi, immunoterapii i przeciwciał monoklonalnych. Także ten postęp przekładający się na przeżycia pacjentów jest olbrzymi.
Panie profesorze, ale cały czas wyzwaniem dla was, dla chirurgów onkologów jest rak potrójnie ujemny. Jest to nowotwór, który właściwie już zyskuje miano jakby oddzielnego, heterogennego podtypu nowotworu. Czym jest rak potrójnie ujemny i dlaczego jest takim wyzwaniem?
Rak potrójnie ujemny jest jednym z podstawowych czterech typów biologicznych raka piersi. Potrójnie ujemny to znaczy, że charakteryzuje się brakiem ekspresji receptora estrogenowego, brakiem ekspresji receptora progesteronowego, brakiem nadekspresji receptora HER2. Indeks proliferacji w zasadzie może być każdej wielkości. Niemniej jednak z reguły jest bardzo wysoki.
Proliferacji, czyli rozprzestrzeniania.
Czy proliferacji w sensie podziału komórkowego, w sensie ocenia pozwalający na ocenę agresywności choroby. Im jest on większy, tym agresywność choroby jest większa. Podstawą leczenia raka trójujemnego jest chemioterapia. Z jednej strony chirurgia, z jednej strony chemioterapia. Obecne standardy w zależności od wielkości zmiany przewidują leczenie w następującej sekwencji: chemioterapia przedoperacyjna, zabieg operacyjny i w przypadku obecności zmian resztkowych kontynuacja chemioterapii. Ten schemat pozwala na osiągnięcie znacznie lepszych odpowiedzi na leczenie, czytaj dłuższych przeżyć. Generalnie obecność raka potrójnie ujemnego spodziewamy się niestety u chorych młodszych, niestety u nosicielek mutacji genowych. Dlatego zagrożenie rakiem potrójnie ujemnym niesie za sobą pewne określone konsekwencje, prawda? I przekładające się na decyzje terapeutyczne, które są trudniejsze. Trudniej oczywiście leczy się chore młodsze z bardzo agresywną chorobą, bo rak potrójnie ujemny jest rokuje, czy jest podstawowym niestety źle rokującym rakiem piersi.
Powiem, no źle rokującym, ale to nie zamyka wam, tak pan profesor powiedział, dróg terapeutycznych.
Nie. Tak jak powiedziałem, podstawą leczenia jest chemioterapia. Od pewnego czasu w leczeniu systemowym zostały zarejestrowane przeciwciała monoklonalne anty-PD-1 czy anty-PD-L1. Niemniej jednak w chwili obecnej nie mamy jeszcze pełnej refundacji tego. Mamy możliwość do tak zwanej terapii ratującego dostępu do terapii leczniczych. Czyli w momencie, kiedy wyczerpiemy dostępne nam możliwości terapeutyczne, mamy prawo zgłoszenia się do konsultanta krajowego albo do konsultanta wojewódzkiego. Mamy takie prawo do wystąpienia z wnioskiem o dostęp do takiej terapii.
Panie profesorze, to wszystko udowadnia i potwierdza tę zależność, tę tezę, że nie ma co odwlekać badań przesiewowych, nie ma co odwlekać badań, które umożliwiłyby wykrycie nowotworu na jak najbardziej wczesnym stadium.
Tak. Nie, nam zależy na wykryciu nowotworów we wczesnym stadium. Dlaczego? Dlatego, że przekłada się to na przeżycie pacjenta, na skuteczność naszego leczenia szeroko pojętego. Mam na myśli leczenie systemowe, czyli chemioterapię, hormonoterapię. Mam na myśli chirurgię. Mam na myśli możliwość zabiegów oszczędzających. Mam na myśli na jakość życia tych pacjentek. Czyli wczesne zgłaszanie się do programów przesiewowych, które, nie oszukujmy się, po okresie pandemii, przed pandemią zbliżało się do około 50%. W tej chwili, jeżeli jest w granicach 40 kilku procent, zgłaszalność na program przesiewowy, kim jest mammografia, no te dane są porażające po prostu.
I warto zrobić wszystko, żeby odmienić tę sytuację. Pięknie dziękuję, panie profesorze,
za
udział w programie. Andrzej Kurylcio z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Samodzielnego Oblicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję, panie profesorze. Dobranoc.
Dobranoc państwu.